Twoja dzielnica w Radiu Gdańsk.
Joanna Merecka-Łotysz, dzień dobry. Dziś spotykamy się w punkcie zbiórki darów dla uchodźców. Przede wszystkim będziemy podsumowywać akcję świąteczną, ale nie tylko. Pani przyniosła dzisiaj coś do punktu.
Tak, przyniosłam, tak jak pani mówi, święta jakoś wszystkich tak zmotywowały do otwarcia jeszcze bardziej serc, które od lutego są otwarte. Poza tym pogoda za oknem też jest zmienna, więc raczej to, co przynosimy, staram się dostosowywać do warunków atmosferycznych. Tak jak słyszałam w radiu, zima nadciąga.
Mam na imię Ina, nazwisko Matkowska.
Pomagasz w punkcie zbiórki darów dla uchodźców?
Tak, pomagam.
Też jesteś z Ukrainy.
Tak, jestem z Ukrainy.
Kiedy przyjechałaś do Polski?
Na początku wojny przyjechała.
I od początku jesteś tu w punkcie?
Od wiosny. My były w szkole numer 2, a teraz tutaj.
Potrzebny jest ten punkt ciągle?
Bardzo potrzebny dla Ukraińców, jaki przyjechali z Ukrainy i za wojny. I oni tutaj mogą otrzymać rzeczy i pomóc mówić, co oni potrzebują.
Czyli gdzie mają też szukać pomocy, jeśli jej potrzebują.
Tak. Oni mówią, co trzeba, albo jakie ma problemy, a my możemy mówić, gdzie to można załatwić.
Dziś też będę podpytywać o prezenty świąteczne, które tu były tworzone i zbierane dary właśnie na ten cel konkretnie, dla uchodźców z Ukrainy. Rzeczywiście 250 paczek, taka była potrzeba, czy więcej?
Było więcej, 300 i to było dziecko, dla dziecka i wszyscy otrzymali prezenty i to było bardzo trudno dla ludzi, jaki przyjechali teraz, tam w zimę, w grudniu, bo jest taki i kobiety, i dzieci, jakie płakały, bo oni nie oczekiwali, jak to będzie oczekiwali.
Nie oczekiwali prezentów po prostu.
Takich ładnych, dużych i pięknych prezentów, takie oni były od serca. Da? I my wszystkie, kto tutaj pracują, tak? starались zrobić to bardzo ładnym dla dzieci.
Wasze święta są trochę później niż nasze. To udało się tak wstrzelić, żeby te dary trafiły w wasze ręce właśnie przed waszymi świętami.
Myślę, że Ukraińcy, jak i tutaj w Polsce, jak i zostały w domu, bardzo dużo chcę, co by nasze święta były w jeden dzień, bo my myślimy, co to będzie prawidłowo, ma mieć 25 grudnia święta i nie chcę teraz mieć 7 stycznia. Dzieci też chcę być w Europie, tak, i mieć prawidłowe święta.
Czyli przenieśliście swoje święta na nasze, zrobiliście je w tym samym czasie.
Tak, tak, chcemy mieć święta razem z polskimi dzieciami i z europejskimi dzieciami w jeden dzień.
Bardzo dziękuję. Pięknie to Urszula Markowska ze mną z Fundacji Lokalsi. I ciebie już podpytam o to, co tu się dzieje. I rzeczywiście, myśmy stanęły rozmawiając przed świętami, że zbieracie 250 paczek. Chcecie zrobić, zbieracie dary, żeby móc tyle prezentów przygotować. Ich było więcej z tego, co słyszę.
Tak, okazało się, że lista, na której było 260 nazw zapisane, trochę się nam wydłużyła przez osoby, które dojechały do Słupska przed samymi świętami. Udało się nam wydać 303 paczki, z czego jeszcze 3 zostały i czekają na starsze dzieci, które zgłosiły się, nie dotarły, ale wiemy, że dotrą po te paczki.
Kto przynosił dary? Po prostu każdy, kto chciał, słupszczanie czy instytucje też włączały się w waszą akcję?
Instytucje się włączyły, włączyło się starostwo powiatowe i sporo nam przynieśli rzeczy, jedzenia, chemii, co było dla nas bardzo dużą pomocą. Włączył się Hufiec, włączył się Teatr Lalki. Oprócz tego mieszkańcy naprawdę nie zawiedli, przynosili i prezenty, ale też firmy się zgłaszały, które nam ofiarowały i zabawki, i słodycze, i sporo rzeczy do nas dotarło z południa, czyli przede wszystkim czekolady, nowe kurtki, nowe rzeczy, które trafiły trafiły i do dzieci, i do rodziców. Więc tu, no i jeszcze kiermasz, który przecież był
przed samymi świętami.
On był organizowany w tym celu. Udało się zebrać ponad 6 tysięcy złotych i wszystkie te pieniądze zostały przekazane właśnie na paczki, więc mieliśmy pracowity czas przed świętami. Wydaliśmy te paczki, co było naprawdę dość trudne.
Ale dlaczego było trudne? Logistycznie było trudne?
No jak widzisz, punkt jest mały. Wyobraź sobie,
że... Państwo tego nie widzą, ale my jesteśmy już w nowym miejscu. O tym też chciałam powiedzieć. Ostatni raz właściwie spotykałyśmy się w punkcie zbiórki darów jeszcze na Szarych Szeregów w momencie waszej przeprowadzki do tego nowego miejsca. Miejsca, które otrzymaliście właściwie w spadku po Fundacji Przystań. Dzięki uprzejmości Zofii Stodoły tutaj się znaleźliście. I rzeczywiście ta hala robiła zupełnie inne wrażenie niż ten niewielki punkt przy ulicy Kopernika 2 w Słupsku. Bo tu jest przytulnie, proszę Państwa, bo jest i stolik, i krzesło, można usiąść, porozmawiać. Wszyscy uśmiechnięci, porządek, pachnie. Jest naprawdę zupełnie inaczej niż na auli w szkole przy Szarych Szeregów.
No faktycznie, wtedy spotkałyśmy się jeszcze w szkole. Tu, jak widzisz, punkt mały, więc jakby rozdanie 260 paczek w ciągu jednego dnia byłoby niemożliwe.
A gdybyście je zmieścili w ogóle, to o to też muszę zapytać. Gdzie te paczki pochą?
Tutaj był wielki chaos. Znaczy paczki były poukładane, jak już udało nam się je zrobić, były poukładane od jednego końca do drugiego w pudło.
Od wejścia do wyjścia.
Od wejścia do wyjścia i wtedy w ogóle nie obsługiwaliśmy ludzi. Przychodzili, zgłaszali się tylko po paczki. Zrobiliśmy listę, która by była wywieszona. Oni też wiedzieli na swoich stronach, gdzieś tam świetnie przekazywali sobie informacje. I bardzo to wszystko sprawnie poszło. Rozdałyśmy te paczki w ciągu 3 dni. Faktycznie tam około 100 osób dziennie przychodziło i dzięki temu to się udało.
A co było w paczkach?
Były zabawki. Ale była też chemia, czyli szampony, żele pod prysznic, było sporo słodyczy, były pomoce szkolne, było sporo kredek, plastelina, oczywiście to wszystko było dzielone wiekowo, tak żeby dzieci dostały dla siebie. Dla starszych dzieci były też kosmetyki, szczególnie dla dziewcząt nastoletnich, myślę, że były zadowolone. Udało się do każdej paczki jakby zrobić paczkę żywnościową i to było super. Bo z tego cieszyli się rodzice.
Jak wielu uchodźców zagląda do was, do punktu ciągle niezmiennie jeszcze?
Myślę, że to trudno ocenić, dlatego że jednak ci ludzie się przewijają. My nie robimy też, jakby nie spisujemy tych ludzi za każdym razem, jak przychodzą po rzeczy swoje dla siebie. Ale myślę, że opiekujemy się tak między 300 a 400 osobami w Słupsku. Obserwujemy duży napływ nowych ludzi, którzy dopiero...
A teraz? Teraz.
Ja myślę, że to jest, i tak oczekiwaliśmy, że tak będzie, że zima jednak tych ludzi trochę wypędzi za granicę i sytuacja, jaka jest w Ukrainie, wszyscy wiemy, brak prądu i zima, dość surowa, nie taka jak u nas, więc oni przychodzą za każdym razem, jak mamy czynny punkt, czyli poniedziałek, środę, przychodzą nowe rodziny z prośbą o pomoc.
I te nowe rodziny to już są na tyle zaopiekowane, że tylko właśnie żywność, ubrania mają gdzie spać, gdzie mieszkać, czy takiej pomocy też szukają?
Nie, no też oczywiście szukają takiej pomocy. Czasem udaje nam się zorganizować też lokum, ale to już są zazwyczaj ludzie, którzy mają to zorganizowane przez znajomych, dlatego tu trafiają, przez rodziny. Ale zaczyna się ta sama historia jak na początku wojny, czyli nie ma pościeli, nie ma koca, nie ma talerza, nie ma kubka, a nawet łyżki. Więc w tym punkcie, jak tylko możemy, tym rodzinom pomagamy i właśnie te nowe rodziny zawsze od nas dostają taki pakiet też żywnościowy, czyli to, co udaje nam się zgromadzić, to dostają.
Skąd bierzecie żywność? Bank Żywności jeszcze wspiera i pomaga, czy już nie? Czy już po prostu mieszkańcy?
Raczej mieszkańcy. Bank Żywności wsparł nas faktycznie trochę przed świętami, natomiast teraz już nie. Firma Łosoś regularnie do nas dostarcza puszki i to jest też fajne. Trochę miasto zorganizowało nam i przyszła do nas żywność z Gdańska. Było złożone zapotrzebowanie, więc takie suche produkty gdzieś tam do nas dotarły i je mieliśmy w dość dużej ilości. Ale to jest niewiarygodne, jak to szybko się kończy. Nam się wydaje, że mamy czegoś bardzo dużo i już jesteśmy spokojne. Mijają 2 tygodnie i nagle okazuje się, że już tego nie ma.
Tak po prostu.
Tak po prostu. I to też nie jest wydawane tylko dlatego, że ktoś przyjdzie i powie, a mam ochotę. Tylko ta pomoc trafia do potrzebujących naprawdę.
A jak to weryfikujecie?
Przeprowadziłyśmy trochę taką akcję ostatnio. Mieliśmy tutaj praktykantki, dziewczyny, które chodziły po hotelach i robiły ankiety. A poza tym to są też ludzie, których już znamy. Czyli wiemy, czy te kobiety pracują, czy nie. Wiemy, ile mają dzieci. Wiemy, jakie mają zapomogi, zasiłki, z czego się utrzymują. Mamy też pod opieką sporo osób starszych, że wiemy, że nie mają ani renty, emerytury. Jedyna pomoc jest albo z MOPR-u, albo od nas. To są często mieszkańcy hoteli, więc oczywiście mają zapewnione mieszkanie i mają ciepło.
Dach nad głową po prostu.
Tak, mają dach nad głową, dostają śniadanie, obiad, ale już kolacji nie. Nie mają też posiłków pomiędzy. Więc jeżeli oni...
To nie jest tak, drodzy Państwo, żebyśmy wszyscy mieli jasność, jak bywa w domu, że jak dziecko poczuje głód pomiędzy posiłkami, to otwiera lodówkę albo szufladę magiczną, tak zwaną, która w każdym domu się znajduje i w której jakieś słodkości mieszkają albo inne rzeczy, które można szybko i od ręki sobie przygotować. Oni tego nie mają. Tak to nie działa. To działa tylko w normalnie funkcjonujących domach.
Nawet wczoraj o tym myślałam. Wydawało mi się, że u nas nie ma ludzi głodnych, że jednak jesteśmy już takim miastem i regionem, gdzie biedę ocenia się inaczej. Natomiast jak tutaj spotykam czasem te uchodźczynie z dziećmi, które ze łzami w oczach mówią, nie mam co dać dziecku do jedzenia, to widzę...
Naprawdę?
Tak. Widzę naprawdę ogrom potrzeb i tutaj staramy się współpracować z MOPR-em. Odsyłamy te kobiety za każdym razem, żeby starały się jak najszybciej o zasiłki, żeby cokolwiek miały, szczególnie te, które przyjeżdżają. Ale trzeba pamiętać, że tu się nic nie zmieniło. One przyjeżdżają z jednym małym plecakiem, w którym nie ma żywności, nie ma zabezpieczenia. I zanim one cokolwiek tak naprawdę dostaną, to mija trochę czasu.
A próbowałyście rozmawiać, no tak to uogólnie, z miastem? Żeby jakoś wsparło, pomogło i wyciągnęło rękę jeszcze raz do tych ludzi.
No my ciągle rozmawiamy z miastem. Ja myślę, że jesteśmy taką fundacją upierdliwą, że jak przychodzimy i skrobimy drzwi, to oni są już zmęczeni. Natomiast tutaj muszę powiedzieć, że jeśli jest kryzysowa sytuacja, to nie zostajemy sami. Ja dzwonię po prostu do urzędu i mówię, słuchajcie, trzeba pomocy i zawsze ta pomoc się znajdzie. Czy to leki, które są bardzo pilne. Dość często biegam z receptami, więc to też nie jest tak, że miasto nas zupełnie zostawiło.
To jest super, tak? Bo to tak według mnie powinno działać, że jeśli już nie ma odgórnej pomocy, a ona była, o tym wszyscy wiemy i też nie wolno o tym zapomnieć, to oni działają doraźnie, ale działają.
Działają, znaczy trzeba pamiętać, że to już nie jest też ta skala pomocy od miasta, jaką dostawaliśmy z samego początku.
Bo i za... O tym mówię, tak, że to na początku zupełnie inaczej wyglądało. Natomiast ja wielokrotnie też od ciebie słyszałam takie sformułowanie, że wojna przestała się klikać, że oswoiliśmy się z nią, że nie widzimy tak naprawdę morza potrzeb już. Wy to widzicie tu na miejscu, tu w punkcie. Zwykły człowiek przyzwyczaił się już do tego, że język ukraiński słyszy się wszędzie, w sklepie, w autobusie, na ulicy, w szkole, w pracy. Więc nie chcę powiedzieć, że myśmy zobojętnieli jakby na temat, ale oswoiliśmy się z nim.
Ja myślę, że tu jest właśnie rola wszystkich organizacji pozarządowych, tu jest rola nauczycieli, tu jest rola przede wszystkim samorządu, żeby jednak takie akcje informacyjne cały czas były, że ta pomoc jest potrzebna, ale też z ich strony ta pomoc jest potrzebna. Jakby tu nie możemy powiedzieć, że już problemu nie ma, tak jak mówisz, bo to, że wojna przestała się klikać, nie oznacza, że uchodźców nie ma. Trzeba pamiętać, że ilość mieszkańców w Słupsku zwiększyła się o 10% i to są właśnie uchodźcy i tym 10% ludzi my musimy się jakoś zająć. Ja był jakiś czas temu, myślałam sobie o tym i traktowałam ich trochę jak gości. Natomiast zobaczyłam, jaki to był błąd z mojej strony, nazywania tego, że
to są nasi goście?
Że to są nasi goście, bo trochę nie. Bo jakby przez to tracimy jakby takie poczucie uchodźstwa. Po prostu oni są obok i próbujemy sobie z nimi jakoś poukładać życie. Natomiast ważne jest, żeby mówić, że oni nadal są uchodźcami, że ich status się nie zmienił kompletnie. Więc tak, mamy 10% mieszkańców Słupska, to są uchodźcy i będę o tym mówić teraz bardzo głośno. Myślę, że to jest ważne, żeby oni sami też nie zatracili tego, kim są. Ja też gdzieś śledzę, jak to wynika, jeśli chodzi o procentowo w uzyskaniu w ogóle statusu uchodźców. Oni się w ogóle po to nie zgłaszają, jakby nie ma tych procedur. Wiemy, z czego to wynika. Z rozporządzeń, ustaw, które niestety trochę blokują przez to możliwość podjęcia miejsca pracy, a wiadomo, oni po prostu chcą funkcjonować i przetrwać. Więc tu też różnie patrzymy na potrzeby. I jak ja rozumiem potrzebę integracji, myślę, że ona jest bardzo ważna, tak chyba bardziej nadal potrzebujemy ich zabezpieczenia w podstawowe rzeczy, czyli żywność, odzież i chemię. To jest, myślę, najważniejsze.
A to są też rzeczy, których wam najbardziej brakuje?
Tak, to są rzeczy, których brakuje nam najbardziej, nieustannie. Ja myślę, że ta lista potrzeb, ja mogłabym ją klikać codziennie, ona się nie zmienia.
No dobrze, ale tu aż ciśnie się i nasuwa pytanie, jeżeli mówimy o uchodźstwie, mówimy oczywiście o tych wszystkich, o tym 10%, które przyjeżdża do Słupska. Ja nie bardzo też wiem, jak podejść do sytuacji, w której część z tych osób przyjezdnych radzi sobie całkiem świetnie. Więc pytanie moje jest, czy i nadal takim osobom pomagać, które właśnie uzyskują pomoc, mają tą pomoc, zarabiają całkiem nieźle, dzieci są w szkołach, czy właśnie w takich punktach, w takich miejscach też trzeba jeszcze, czy należy im pomagać?
Nie, nie, dlatego my to weryfikujemy. Znaczy, sporo ludzi uczciwie gdzieś tam przestaje korzystać z naszego punktu i my widzimy ludzi, którzy odchodzą, ale widzimy, którzy zostają. I jakby prowadzimy...
To jest trochę wygodne, przepraszam, tak? Jest to sytuacja wygodna, sytuacja, w której wiedzą, że zawsze tu przyjdą, dostaną, więc nie muszą wydać zarobionych pieniędzy. No i tu słusznie pewnie część mieszkańców, tych o niższym statusie majątkowym, mogłaby zapytać, a dlaczego nie ja?
Oczywiście, że tak, ja się zgadzam, dlatego uważam, że tu, jeśli chodzi o pomoc, trzeba pomagać mądrze. I my gdzieś też sobie przewartościowałyśmy trochę tą pomoc i zupełnie inaczej do niej podchodzimy. Przede wszystkim prowadzimy ewidencję tego, kto do nas przychodzi. Wpisujemy sobie osoby na listę i wiemy, kto pracuje, kto nie. Więc tu też nie ma tak, że jeśli ktoś pracuje, dostaje od nas pomoc. To chciałabym to wyjaśnić. Pomoc u nas dostają ci ludzie, te matki, te osoby starsze, które z jakiegoś powodu tej pracy nie mogą podjąć.
No i proszę Państwa, apelujemy też niezmiennie o to, żeby wspierać punkt zbiórki darów dla uchodźców w Słupsku. Poza odzieżą oczywiście sezonową, tak jak wynika to z potrzeb i prognozy i pogody, którą mamy tak naprawdę, to apelujemy także o żywność, o chemię, o środki czystości, podpaski, te wszystkie rzeczy, których używamy my na co dzień, po prostu.
Ja bardzo chciałabym jeszcze przy okazji podziękować, bo udało nam się ostatnio dzięki inicjatywom Kobiecego Słupska dostać bardzo dużą partię podpasek i uwierzcie mi, one już się powoli kończą. Ale to jest taka rzecz, która jest bardzo potrzebna.
Taka zwykła ludzka, powiedzmy, uczciwie i otwarcie.
Tak, zwykła ludzka, ale tak samo szampon jest potrzebny i pasta do zębów. Więc tutaj ja jestem wdzięczna za każdą pomoc, którą dostaliśmy do tej pory. No i nieustannie będę prosić o więcej, o taką życzliwość. Nawet jeżeli ta pomoc jest dużo mniejsza, to na pewno jest ważna. I my doceniamy nawet takie małe gesty, one są ważne i chyba czynią to, że my czujemy się potrzebni też wszyscy, bo to nie jest tak, że pomagasz, tylko jest fajnie, ale myślę sobie, że pomagając, sami sobie trochę pomagamy, jak radzić z tą wojną.
No to drodzy Państwo, namawiamy i zachęcamy do odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca w centrum miasta, w sercu miasta, tak naprawdę Kopernika 2 to adres, który warto znać i też kierować tych, którzy tej pomocy potrzebują właśnie tu, właśnie do tych osób, które w nim są i których serce jest tak ogromne, jak ogromny jest świat. Kłaniamy się Państwu pięknie, do usłyszenia.
Twoja dzielnica w Radiu Gdańsk.